we need to do is make sure we keep talking.
Przed mikrofonem Borys Kozielski, Nauka XXI wieku. Witam serdecznie w kolejnej audycji. Zapraszam na stronę nauka.podcasty.info. Tam można znaleźć informacje o pozostałych audycjach i zaproszenie do patronowania tej audycji, ponieważ audycja już by nie istniała, gdyby nie to, że kilkanaście osób już zechciało patronować tej audycji. Wystarczy 3 zł, żeby uzyskać dostęp do kanału premium, w którym możecie słuchać całych audycji bez przerywania autoreklamą, która właśnie informuje o tym, że można patronować tej audycji. To taki był przerywnik informacyjny, natomiast dzisiaj mam gościa w studiu, to jest Piotr Peszko, witam cię serdecznie.
Witam.
Z którym chciałbym porozmawiać o takim zjawisku, które poznałem, no, jak tylko chyba się zaczynało, czyli na początku XXI wieku, chociaż może wcześniej już troszkę też były jakieś sygnały, czyli o e-learningu, czyli no nie tyle nauczaniu, ile uczeniu się przez media elektroniczne. To niekoniecznie jest internet, ale media elektroniczne. I powiem ci, że jak wtedy usłyszałem o e-learningu, powiedziałem, no to będzie rewolucja. Że to będzie, to musi wybuchnąć, tak? No bo będziemy mieli dostęp do najlepszych wykładowców, najlepszych nauczycieli, którzy w dodatku będą mogli poprawić swój wykład i przekazać nam najlepszą jego wersję. Wiadomo, że każdy wykładowca, nauczyciel ma lepsze, gorsze dni, ale w trakcie jego praktyki, czy podczas nagrania w studiu, czy nagrania takiego kursu, no może wybrać tą najlepszą wersję. No ale takie miałem nadzieje, takie oczekiwania, no i okazało się, że no, kicha. Nic się z tego nie udało. To znaczy powstała cała masa jakichś no, słabej jakości materiałów. Nauczyciele jakby nie zauważyli w ogóle, że jest taka możliwość. I w edukacji ten system no, dopiero teraz może zaczyna działać. Jak ty to oceniasz, powiedz?
Wiesz co, z mojej perspektywy to jest takie, jest takie jedno zdanie, które to dobrze opisuje, że nie ma takiej innowacji, której by się nie dało przeczekać. Ja myślę, że to, że dopiero teraz, czyli po mniej więcej faktycznie 20 latach, zaczynają wypływać, zwłaszcza u nas w kraju, zaczynają wypływać fajne materiały i fajni ludzie, którzy potrafią uczyć, to jest głównie wina tego, że ci, którzy mogli i ci, którzy chcieli, woleli zaczekać. Albo może się nie uda, albo dlaczego ma mnie ktoś oglądać, albo może uczę z czyjejś książki, albo może to nie jest do końca mój autorski wykład. Wiesz, jakby ja spotkałem się z mnóstwem historii, dlaczego nie. Mhm. I im bardziej doświadczona była ta osoba, to tym więcej miała wymówek, że to ja chyba wolę napisać książkę. To ja chyba wolę wykład dla studentów. Wiesz, ja próbowałem przynajmniej uruchomić jakieś strony, portale, na których nie wiem, ludzie, którzy są pasjonatami, mogliby się tym dzielić. Ale oni jakby, chyba trochę ta nowa forma do nich nie przemawiała. Dopiero, wiesz, to musiało się przetrawić. Gdzieś w jakichś trzewiach internetu musiało się przetrawić i wrócić z informacją, o, to działa. I teraz ludzie, którzy widzą, że to działa, to jest łatwe, proste i dostępne, zaczynają z tego korzystać. Ja myślę, że to jest tak, jak wiesz, jak kiedyś było z samochodami. Że jeden, drugi, trzeci zajawiony jakiś na technikę kupili sobie samochód i wszyscy mówili naokoło, no wariat. Tak? No, my tu mamy konie, furmanki, a on wariat jeździ czymś takim dziwnym. No ale nagle się okazuje po x latach, że to coś dziwne zastąpiło tego konia z furmanką. I ja nie chciałbym, żeby w e-learningu zgubiła się ta relacja mentorska, ale ja jestem na przykład bardzo tutaj silnym zwolennikiem tego, że skoro na przykład, i nie chcę tutaj politykować, ale że my jako obywatele zapłaciliśmy za to, że uczelnia funkcjonuje, to ja osobiście chciałbym mieć dostęp do każdego jednego wykładu, który został wygłoszony na tej uczelni, bo technologia na to pozwala bez żadnych problemów.
No, ale tutaj, jak już poruszyłeś ten temat, ja też miałem takie marzenie, żeby nagrywać wykłady na uniwersytecie, na politechnice, w różnych miejscach, gdzie się odbywają takie wykłady. Niektóre są otwarte, inne są zamknięte. No i wykładowcy, spotkałem się z takim dwojakim podejściem negatywnym, bo kilku rzeczywiście zgodziło się na to, żeby udostępnić innym, bo to nie chodziło mi tylko o nagranie dla siebie, ale o udostępnienie innym, prawda? Chodziło mi o publikację, czyli zrobienie podcastu z takiego wykładu. I spotkałem się z takim podejściem, że po pierwsze, no ja nie jestem dumny z tego, co będę mówił. To jest pierwsze takie zaskakujące podejście. No to ja wyszedłem z tego, znaczy zanim się zaczął ten wykład, skoro wykładowca tak powiedział. A drugie podejście było takie, że no wie pan, ja chętnie bym udostępnił panu taką możliwość, ale no ja po prostu jeżdżę po różnych miastach, w różnych miejscach i ja z tego żyję, więc jak to się rozpowszechni w internecie, no to nikt mnie nie będzie już zapraszał na takie spotkania, na takie wykłady.
Ale bardzo dobrze wiesz, że to jest bzdura. Prawda? To, że ty się będziesz dzielił swoją wiedzą i będziesz się dzielił nią w internecie, to wcale nie działa tak, że będziesz miał mniej osób zainteresowanych. Myślę, że będziesz miał więcej osób zainteresowanych. To jest tak, jak wiesz, nie napiszę książki, bo przeleję na kartki to, co wiem i wtedy już nie będę profesorem. No zupełnie tak to nie działa. No nie? Ja myślę, że tu jest przestrachem jest samo medium. Wiesz, że wrzucenie czegoś do internetu to jest pozbawienie siebie kontroli nad tym czymś. Że to się, wiesz, że to się rozejdzie jak memy. No bo co ludzie oglądają? No, że ktoś kogoś gdzieś nagrał albo, wiesz, no, głos czy obraz i to poszło w internet i potem były z tego problemy, bo, wiesz, wylądowałeś na pasku w TVN-ie.
Czyli ten czynnik ryzyka tutaj jest
bardzo istotny. Myślę, że tak. Wiesz, i nie ma tego świadomości tego, że ty możesz sam uruchomić sobie swój program naukowy, na przykład na YouTubie i opowiadać, po prostu siedzieć przy biurku i opowiadać o tym, co jest twoją pasją, co cię w tej nauce pasjonuje i co jest dla ciebie ciekawe. I znajdziesz setki tysięcy ludzi na świecie, które stwierdzą, że no, dla nas to też jest ciekawe, będziemy oglądać.
Nie no, ja to doskonale rozumiem i też uważam, że coś, za co już zapłaciliśmy, czyli jak gdyby z podatków są te uczelnie, prawda, przynajmniej państwowe, no to wypadałoby, żebyśmy mogli z tego skorzystać bez opłaty za to, nie?
No tak.
No bo w ten sposób płacimy dwa razy.
No i jeżeli nie więcej niż dwa.
Jeżeli nie więcej, tak. No ale to są jakieś takie dywagacje polityczne, powiedzmy, aż prawie.
Natomiast, no, trochę są.
Natomiast opowiedz mi, bo wtedy, jak to nie zadziałało na początku XXI wieku, to stwierdziłem, aha, no to po prostu nie działa, tak? To znaczy, musi pokolenie minąć być może. No to pokolenie właśnie jakoś tak chyba wchodzi, to nowe, które już potrafi się posługiwać tymi narzędziami, potrafi tworzyć takie treści, ale powiedz mi, jak to się rozwinęło, bo ty obserwujesz od dłuższego czasu, jesteś bardzo zaangażowany w e-learning.
Tak, wiesz co, ja myślę, że było tak, że kiedy ja się po raz pierwszy zetknąłem z e-learningiem takim, że tak powiem, organizacyjnym, to było na uczelni i uczelnia dostała jakiś grant i wdrażaliśmy duży system e-learningowy. Ale okazało się, że ludzie nie wiedzą w ogóle, co mają z tym zrobić. Jakby, wiesz, to na fali dużej ilości funduszy i tego, że pojawiało się w tych rekomendacjach co do funduszy, pozyskania funduszy i stworzenia projektów, pojawiało się e-learning, no to wszyscy, dobra, to zróbmy e-learning, no nie? I był taki hura optymizm, taki, że no przecież wszyscy potrafią, zawiesimy PDF-y, dorobimy do PDF-ów quizy, jakoś to będzie. I potem taka bardzo szybko przyszła takie, wiesz, stroma góra i taka dolina rozpaczy, bo nagle to nie działa. Dlaczego nie działa? Bo nikt o tym nie pomyślał, jak to może zadziałać. Nikt nawet nie zapytał tego końcowego odbiorcy, tego końcowego uczącego się, czy to w ogóle ma dla niego sens, jakikolwiek. Nie czy mu się podoba, czy mu się nie podoba. Czy to w ogóle ma dla niego sens. Bo gdyby zapytało o to, to zaczynasz już sensowne projektowanie. Zaczynasz już coś, czego ja staram się gdzieś tam uczyć, czyli powiedzieć komuś, jak ma zbudować uczenie, ale nie narzędziem, tak? Nie, że zainstalujesz narzędzie X, Y, Z i już to zrobisz, tylko jak się do tego przygotować pod względem potrzeb danej instytucji, organizacji, grupy ludzi, określeniem pewnych Na przykład nazwaniem tego, co znaczy, że ty z sukcesem ukończysz to szkolenie. Czyli na przykład ty masz kurs o podcastach, tak? Mhm. Masz bardzo dobrze zdefiniowane, albo sam w sobie, albo na stronie, co jest sukcesem absolwenta. Co jest sukcesem osoby, która ukończyła twój kurs.
Co ona dostanie po prostu za ten kurs?
Wiesz co, albo co ona dostanie, albo co ona powinna sama zrobić. Czyli na przykład po ukończeniu dwutygodniowego kursu ktoś powinien być w stanie stworzyć sam podcast. Czyli jak dasz mu sprzęt, dasz mu oprogramowanie, to on to zrobi. Mhm. Bo ty go nauczyłeś, jak to zrobić. I to jest aż tyle i tylko tyle.
To znaczy, wiesz co, jak ja się zastanawiałem nad tym kursem podcastowym, na temat podcastów, to no, mówię, no i ma sprawy. Usiądę przed kamerą, pokażę to, pokażę tamto, jak to działa, jak ten program działa, jak mikrofon działa i zrobię taki kurs. Nie ma sprawy. Tylko kto to kupi? Kto się zaangażuje, żeby wydać swoje pieniądze na to? I wtedy, jak rozmawiałem z Ariadną Witchling, która promuje tworzenie kursów, uczy, jak robić kursy online, jestem jej ciągle wdzięczny za to, że mi tak otworzyła oczy na parę spraw, to ona mi właśnie otworzyła oczy na to, że to, jaką ty zgromadziłeś wiedzę, teraz trzeba przekuć na potrzeby twoich odbiorców. Czyli jak gdyby dowiedzieć się, bo to tylko w tym sprzężeniu zwrotnym działa, prawda? To nie działa tak, że ja mam wiedzę i ja będę mówił, a wy słuchajcie i się uczcie, tylko trzeba wiedzieć, czego, jaki stopień percepcji, jak oni, ci twoi słuchacze potencjalni, czego oni potrzebują. Czy oni potrzebują uczyć się od poziomu minus jeden, czy od poziomu cztery, prawda?
Myślę, że i od minus jeden, i od cztery, ale to pewnie dyskutowalibyśmy godzinami na tym, ale wiesz co, jest taki najbardziej popularny w e-learningu i bardzo już wiekowy model, który się nazywa EDI. I on od A, D, D i E, czyli jest ten etap analizy. Tak zaczyna się od analysis, potem jest design, development, implementation, evaluation, czyli analiza, potem projektowanie, tworzenie, wdrożenie i ewaluacja tego, co się wdrożyło, tak? Więc jeżeli popatrzysz na ten etap analizy, to tam jest etap tego, na co sobie możesz pozwolić, robiąc e-learning. Ile możesz wydać na robienie e-learningu? Ale z drugiej strony, jak ten twój odbiorca, kim jest ten twój odbiorca? Ile on może wydać? Czy on może wydać 50, 100, 150 czy 200? Nie wiesz. Musisz to sprawdzić na jakimś tam etapie, prawda? Potem masz analizę też tego, ile powinno to szkolenie trwać, od jakiego poziomu startować i tak dalej. I to są rzeczy, które się robi w cyklu. Czyli jak cały ten cykl przejdziesz i wdrożyłeś to szkolenie, to teraz ty założę się, że wiesz 10 razy więcej, niż jak je wdrożyłeś po raz pierwszy.
No dokładnie.
A jak je wdrożysz 11 raz, to stwierdzisz, że kurczę, to ja potrzebuję jedno szkolenie dla początkujących, ale też potrzebuję szkolenie dla zaawansowanych. Bo ci, co byli na tym szkoleniu dla początkujących, oni już mają nowe potrzeby. Więc to jest taka typowa też analiza potrzeb szkoleniowych. Analiza potrzeb nawet rozwojowych, bym powiedział. Bo to nie tylko chodzi o szkolenie. To chodzi o rozwój w ogóle, tak?
No właśnie w trakcie tej analizy ja założyłem grupę takich docelowych moich potencjalnych kursantów. No i tam przez rok mniej więcej doradzałem im zupełnie za darmo i podjąłem się takiego zadania, że po prostu każdy problem szczegółowo rozwiązać. I dzięki temu dowiedziałem się, na jakie problemy napotykają tacy ludzie, którzy chcą zrobić podcast. I to były czasem bardzo błahe rzeczy. I to mi troszeczkę o 180 stopni wywróciło cały mój pomysł na kurs. I dopiero po roku podjąłem się i już wiedziałem, o jakie rzeczy będą pytać, jakich rzeczy poszukują. Więc myślę, że ten etap takiego researchu jest no, niezbędny, w ogóle no, jest jednym z kluczowych elementów chyba takiego projektowania.
Tak, on jest konieczny. I teraz ty zrobiłeś to na takiej zasadzie trochę takiej partyzanckiej, tak? Zbudowałeś społeczność i tak, a wyczujmy może, w którą stronę oni pójdą. Tak? Ale tutaj jakby doświadczenie projektowe i doświadczenie analizy szkoleniowej, ona dokładnie mówi, co możesz zrobić. Dokładnie mówi, na tym etapie możesz zrobić wywiad z potencjalnym odbiorcą. Na tym etapie możesz przeanalizować procesy organizacji, jeżeli to dotyczy na przykład organizacji, albo proces powstawania. Które elementy procesu powstawania podcastu są najtrudniejsze? No, tak samo mnie pomagasz, tak? Ja uruchomiłem ten pierwszy odcinek podcastu, ale gdyby nie ty, to bym go nie zrobił. No bo z jednej strony mówisz mi, to jest, wiesz, i to jest właśnie ta relacja mentorska, której ja bym nie chciał nigdy zgubić w e-learningu. Czyli nie, że ja obejrzałem 10 twoich filmów, tylko ty mi powiedziałeś, a spróbuj tak, a spróbuj tak, a spróbuj tak, a może lepiej byłoby tak. Wiesz, i to jest też trochę, ja nie lubię, wiesz, słowo coaching jest nadużywane dzisiaj i ono źle brzmi, ale bycie takim właśnie trenerem, mentorem, myślę, że to jest taka relacja mentorska. No nie? I teraz zobacz, że ludzie kupując twoje szkolenie online, nie tylko kupują informacje, które ty im przekazałeś, ale kupują coś unikalnego, czyli to, że ty się dzielisz swoimi doświadczeniami. I to jest ogromna wartość tych szkoleń. Czy one są online, offline, obojętne, czy one, wiesz, to jest tak jak książka, czy ona będzie długopisem pisana, czy ołówkiem, to nie ma znaczenia. Ale ludzie kupują te subtelności, wszystkie i twoje doświadczenia. I świetnie, że dzisiejsze media pozwalają to przekazać w sensowny sposób.
No bo jest kontakt. Jeszcze jak ktoś kiedyś napisał podręcznik, no to z autorem nie za bardzo mogłeś porozmawiać, mogłeś tylko z nauczycielem, który może lepiej rozumiał ten podręcznik.
Może.
I to może do tego też zmierzać, tak? To znaczy, że ktoś stworzy takie szkolenie, a potem inni będą już z tego szkolenia nauczać? Czy to się już dzieje, czy to jeszcze za wcześnie?
Wiesz co, dzieje się tak. Dzieje się tak, w wielu wypadkach dzieje się tak, że są materiały szkoleniowe, które możesz po prostu kupić, tak? To są takie szkolenia spółki. Idziesz do firmy i mówisz, proszę szkolenie z tego i z tego i oni ci je sprzedają. Tylko tam nie stoją za tymi szkoleniami trenerzy. To jest takie kupowanie szkolenia, jak kupujesz sobie audiobook.
No tak, tak.
Ktoś inny jest autorem treści, ktoś inny to przeczytał, ktoś inny to zmontował. I w zasadzie tyle. A fajne w tym e-learningu, takim eksperckim e-learningu, jest to, że to właśnie ty, twoja postać, twoja osoba, twój autorytet stoi za tym materiałem. I to jest moim zdaniem super unikalna wartość.
No bo dzięki internetowi możemy mieć całą masę takich kursantów. Może być ich 10, może być ich 20, ale może być ich 10 tysięcy.
Może.
No z tym, że w tym momencie właśnie robi się problem, bo jeśli wszyscy naraz będą pytać o coś, no to na 10 tysięcy e-maili nie da się odpowiedzieć albo na komunikatów jakichś.
Wiesz co,
na Facebooku.
Nie da się. Jak najbardziej nie da się, tak? Tutaj wiesz, ja osobiście jestem zwolennikiem tego, że żeby dopasowywać ilość uczestników do trudności tematu. I na przykład mam takie szkolenie, które się nazywa zaawansowane projektowanie e-learningu. I tam nie pozwalam sobie na to, żeby mieć uczestników więcej niż 16 w danym czasie. Bo jest to tak intensywny kurs i tak dużo tam się dzieje, i tak dużo jest pytań, i tak duże jest zaangażowanie z mojej strony jako osoby prowadzącej, że ja nie byłbym w stanie ogarnąć 1000. Ale są na przykład kursy, no tak bardzo popularne parę lat temu, MOOCi, tak, czy ten Massive Open Online Course, gdzie wchodzi tam 20 tysięcy ludzi i zaczynają się czegoś uczyć. No, rzeczywistość jest taka, że tam kończy je 3%, tak? Ale da się zaprojektować tak ćwiczenia, że ty masz dać informację zwrotną koledze, który opublikował swoją wersję. I były badania, które pokazują, że wcale różnica pomiędzy tym, jak ty sam siebie byś ocenił, albo jak oceniłby cię kolega, albo jak oceniłby prowadzący, wcale nie ma dużych rozbieżności. Więc okazuje się, że my mamy umiejętność oceniania czyjejś pracy. Nawet nie będąc ekspertami z danego tematu.
Tak, no powstają nawet takie ciekawe bardzo serwisy internetowe, gdzie na przykład troszkę może odbiegnę od tematu, ale chyba coś podobnego właśnie o tym, o czym ty mówisz, jest tutaj, że wrzucasz tam swoje zdjęcie i inni internauci, którzy też wrzucają swoje zdjęcia, oceniają to twoje zdjęcie, czy jesteś tutaj na tym zdjęciu profesjonalnie wyglądasz, czy jesteś sympatyczny, czy jesteś miły, czy w skali tam od 1 do 10. I jeśli ty ocenisz 10 innych zdjęć, innych osób, to twoje zdjęcie będzie ocenione za te twoje oceny, czyli jak gdyby płacisz swoją pracą.
No tak, ale wiesz, ja to wrzucę kamyczek kolejny, który sprawi, że moim zdaniem to się w ogóle może zrewolucjonizować. W tamtym roku na konferencji e-learning fusion był Donald Clark, to jest taki szkocki naukowiec edukacyjny, i on mówił o sztucznej inteligencji. I o tym, że jesteś w stanie w tej chwili już tak zaprojektować maszynę, że ona się nauczy bardzo dobrze oceniać. Tylko to będzie ocenianie w pewnych, oczywiście w pewnych takich specyficznych sytuacjach, ale jesteś w stanie nauczyć maszynę oceniania twojego uczenia się, tak? A idąc w ogóle w ekstrema, to jesteś w stanie, ona będzie w stanie przewidywać, i to już są takie systemy, które na odpowiednim etapie edukacji przewidzą, że już lepiej, żebyś nie robił dalej, bo już nie skończysz.
Aha.
Bo albo ci sugerują, że jednak przeczytaj ten tekst, albo jednak wróć do czegoś tam, bo jeżeli tego nie zrobisz, to nie ma szans, żebyś to skończył w ogóle. No i są takie systemy przewidujące, co się może stać. Czy to jest przyszłość edukacji, czy nie? Wiesz, ja nie chcę wróżyć teraz.
No tak, nie? Ale rola mentora nie polega tylko na tym, żeby oceniać i żeby podpowiadać, co dalej, tylko żeby motywować również, prawda? Bo to chyba jest dosyć istotny element, no bo ktoś może od ciebie kupić kurs i mówisz sobie, no dobra, no jak on nie chce robić tego kursu, to niech nie robi. No skoro zapłacił, a nie chce go robić, no to...
Wiesz co, ja ostatnio oddałem pieniądze.
Mhm.
Bo ktoś był w połowie i w połowie przestał robić i stwierdziłem, że fair będzie mu oddać pieniądze. Ale ja myślę, że...
I to,
widzisz,
to go zmotywowało?
Nie. Kompletnie nie, ale myślę, że to jest okej. Jakby ja się czułem z tym lepiej, niż jakbym te pieniądze wziął.
Mhm.
Wiesz, ale to pomijając kwestie finansowe. Myślę, że od mentora ludzie chcą kupić jego wiedzę, albo kupić jego podejście, albo kupić te wszystkie sztuczki i kruczki. Wiesz, to tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że jednak nie oprogramowanie A, tylko oprogramowanie B. Tak? Albo idź dwie ulice dalej i zrób to. Nie wyczytam tego w książce, wiesz? To jest, od mentora bierzesz tę unikalną wiedzę, unikalne podejście, unikalne doświadczenie, albo nawet inaczej, wyniki jego własnych doświadczeń.
Mm-hmm.
I tego nie kupisz w kursie takim, wiesz, zapakowanym w pudełko. Tych doświadczeń nie kupisz.
No tak, bo jest cała masa takich rzeczy, które po drodze mogą się zdarzyć. I tylko doświadczenie duże, czyli no, pokonywanie takich przeciwności uczy tego, do czego możemy się potem przygotować. Nie?
Tak, ale druga strona medalu jest taka, że masz szansę dzisiaj, co dla mnie jest fenomenalne, uczyć się od ludzi, którzy są najlepsi na świecie w danym temacie.
No tak, ale czy to właśnie nie jest szkoła przyszłości? Można sobie wyobrazić no, taką klasę, powiedzmy, jak to studio. I jakiś duży ekran, możliwe, że 3D, może to będzie projekcja jakaś, gdzie się pojawi nauczyciel i będzie prowadził lekcje. I to będzie najlepszy nauczyciel w całym kraju. To nie będzie taki przeciętny nauczyciel z jakiejś wioski, tylko to będzie najlepszy nauczyciel, jaki jest w tym kraju, prawda? I no dzieci będą się spotykać rano i taki nauczyciel może mieć kilka tysięcy uczniów, a nie kilku.
Ale ja myślę, że wiesz, na przykład TED i fenomen TEDa i fenomen Khan Academy i fenomen kilka innych jeszcze takich miejsc sprawiają, że tak będzie. Że będziesz się chciał uczyć od tej osoby, która będzie uczyła w najciekawszy dla ciebie sposób.
Mhm.
Myślę, że tu jest przyszłość, że wiesz, bo e-learning z jednej strony się mówi, o, musi być taki uniwersalny i dla wszystkich. A ja myślę, że on musi być tak uniwersalny, jak to tylko możliwe ze względów finansowych, ale tak bardzo dopasowany do ciebie i do twojej percepcji, do twoich potrzeb, jak to tylko możliwe. I wtedy to może być super sukces. Tak? Rozmawialiśmy przed spotkaniem, tak? Rozmawialiśmy przez chwilę o tym, że jednych podcastów lubimy słuchać, innych nie, bo wprost tembr głosu nam czyjś nie odpowiada. Wiesz, że to są aż tak ogromne subtelności w naszej percepcji. Nie? Więc dlatego myślę, że każdy będzie się mógł uczyć od osoby, która będzie dla niego najfajniejsza. Wiesz, ja pomijam tu wszystkie style uczenia, bo teraz badania jedne mówią, że są style uczenia, drugie, że nie ma. I tych subtelności naszego uczenia się są tysiące. Każdy z nas jest inny i każdy się uczy inaczej. I teraz na pewno masz tak, że uwielbiasz słuchać jakiegoś podcastu albo uwielbiasz jakiegoś profesora, bo on jest dla ciebie bardzo przekonujący,
dociera
do ciebie, albo na przykład opowiada to w taki sposób, że ty byś słuchał go godzinami, a drugi kompletnie nie.
To jakieś, tak, jakieś jednakowe fale, tak, na których się nadaje.
Wiesz co, nie wiem. Są teorie nawet mówią, że to może być, wiesz, wibracja twojego całego organizmu względem drugiego człowieka i że tak ktoś mówi ładnie, no klika między nami, no nie? No i czasami tak jest, że czasami klika, a czasami nie klika. I teraz pytanie jest, co wybierzesz? Myślę, że wybierzesz tam, gdzie klika i tam, gdzie ci pasuje.
No, niewątpliwie. Ale słuchaj, powiedz mi w takim razie, bo można szukać kursów, no bo chce się czegoś nauczyć. To znaczy konkretnego czegoś. Chce się nauczyć, nie wiem, budować samochód, no to szukam kursu na temat budowania samochodu. Ale to też otwiera inne możliwości. Powiedzmy, mam teraz miesiąc czasu i chcę się dowiedzieć zupełnie czegoś nowego, zupełnie czegoś od czapy tak zwanego, czyli takiego, na co bym sam nie trafił. Gdzie szukać takich kursów, które właśnie są takim zbiorowiskiem, w którym można znaleźć coś, co wcześniej mnie nie interesowało, ale mogę się zainteresować tym?
Wiesz co, myślę, że takich miejsc jest kilka. Przychodzą mi pierwsze do głowy, które przychodzą mi, są trzy. Jedno to jest miejsce, które się nazywa Creative Life. Bodajże tworzy to Chase Jarvis, taki znany fotograf, i on stworzył tę platformę. I tam są głównie takie sztuki, takie kreatywne tematy. Nie? Czyli nie wiem, chciałbyś się nauczyć fotografii otworkowej, czy jak to się tam nazywa, to tam jesteś w stanie wejść i się tego nauczyć. I drugie miejsce, które jest takim kłębowiskiem wszystkiego, to jest taka platforma Udemy. I tam masz wszystko o wszystkich dla wszystkich w cenach, wiesz, od pół dolara albo od darmowych kursów do kilkudziesięciu dolarów. Niespecjalnie lubię, bo wiesz, brakuje mi takiego kuratora treści tam, bo to jest taki typowy crowdsourcing, czyli jak ludzie, wiesz, klikają, dużo lajków jest, no to jest fajne szkolenie. Z jakością tych szkoleń jest różnie. A trzecie miejsce, które...
I po polsku tam można, zdaje się,
wiesz co, tam jest
już...
trochę część, tam jest część materiałów po polsku. Trzecie miejsce to jest taki portal lynda.com. Ono zaczynało od nauki Photoshopa, Excela i tak dalej, oprogramowania. W tej chwili jest tam ogrom szkoleń miękkich, takich dla menedżerów. Jest ogrom szkoleń z na przykład podcastingu. Jest tam sporo szkoleń z nowych mediów. Jest tam naprawdę tego dużo. Chyba to pół roku temu kupił LinkedIn. Także to już nie jest oddzielna. Nie jest już to pani Linda, jak na samym początku, która sobie to tam prowadziła, ale kupił to LinkedIn. W Polsce chyba ciągle funkcjonuje taki portal, nazywa się EduWeb chyba. I tam też można się oprogramowania nauczyć po polsku, no ale no, największy to jest chyba YouTube. Wiesz, tam chyba, tam
no
jest
tak,
kopalnia,
tak.
Nie?
No, każdy problem może rozwiązać.
Tak, albo wiesz, stworzyć nowy, no nie?
No tak. Ale dobrze, ale to, bo mówimy, jakie są szkolenia, czego się można uczyć, w jaki sposób. No właśnie, ale w jaki sposób? Czy to jest coś, co można, oczywiście można doskonalić, prawda? Można się uczyć innych. I czy są takie miejsca w Polsce, może w Warszawie, gdzie można się właśnie tego nauczyć? Jak zrobić e-learning?
Wiesz co, powiem tak. Są takie miejsca, na przykład jutro jest konferencja, nazywa się e-learning fusion i ona będzie głównie o tym, jak uczyć innych. Jak uczyć innych w organizacjach, indywidualnie. Jest taka nieformalna grupa, do której, znaczy inaczej, może nie, że ja ją tworzę, albo że ją stworzyłem, ja po prostu kliknąłem na Facebooku, utwórz grupę, tak? I jest grupa, która się nazywa e-learning robię i dzisiaj się spotykamy wieczorem po raz pierwszy. I to są też, to jest grupa prawie 500 pasjonatów, którzy uczą innych. I uczą się nawzajem od siebie, jak uczyć innych. W Warszawie wiem, że na jakiejś uczelni, nie chcę w tej chwili wymyślić, na której, wiem, że są studia podyplomowe z e-learningu. No i są studia podyplomowe, których mam przyjemność być kierownikiem na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, które dotyczą właśnie tematów e-learningu. I w Polsce, no, oprócz tego, całkiem spoko jest, nazywa się to Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego. Jest to taka organizacja, która mówi o e-learningu akademickim, czyli jak w uczelniach ten e-learning powinien wyglądać. No i tutaj, jak mówię, no niektórzy kochają tę instytucję, niektórzy wręcz przeciwnie. No ale to się gdzieś tam w tle dzieje, tak? Myślę, że trochę się boimy też odsłonić tego, co tak naprawdę robimy. Wiesz, że jeżeli ktoś mnie zapyta, jak robisz kurs? no to ja mogę się zalogować na platformę i pokazać mu, zobacz, tak robię, tak uczę, takie mam wyniki. Nie? Jak spotykam się ze znajomymi, to tak robimy, oglądamy to. Ale jest naprawdę niewiele osób, które potrafią powiedzieć, wiesz co, tak to robię i mi nie wychodzi. Albo robię to tak i tu mi działa. Więc w przeciwieństwie do na przykład social mediów, albo reklamy, albo świata medialnego, to ten świat e-learningu jest taki jeszcze trochę pełen obaw.
Czy takiego wzajemnego badania się, tak? Co wypada, co nie wypada?
Trochę tak, ale wiesz co, z drugiej strony są tu na przykład szkolenia, które są robione wewnątrz firmy. Mhm. Nie? I na przykład firma X wyda 200 tysięcy na e-learning i okazuje się, że no nie ma splendoru, że nie działa. I no trochę się głupio pochwalić, że wtopiliśmy tyle pieniędzy. A ktoś inny wyda, wiesz, 3 tysiące i mu super wyjdzie, to wtedy stwierdza, że to ja im nie powiem, bo oni wtedy się będą rozwijać szybciej niż ja. Mhm. I trochę jest obawa z dzieleniem się taką wiedzą. Wiesz, przeważnie te prezentacje są takie bardzo okrągłe, takie, że sukces, że ale tak bez szczegółów. No, trochę brakuje takiego, wiesz, że tak powiem brzydko, flaków na stole. No, nie? Mhm.
No dobrze, to jaka przyszłość jest? No bo jeszcze na uczelniach jest sporo takich nauczycieli, wykładowców, którzy uważają, że student musi swoje odsiedzieć na wykładach, na uczelni i że tego nic nie zastąpi, takiego siedzenia na sali wykładowej. To ile to czasu, jak przewidujesz, jak to się będzie zmieniać? No bo już zauważyliśmy, że to się zmieniło od początku XXI wieku. No minęło prawie 20 lat.
Tak,
czy to powiem, następne 20 lat, czy teraz to szybciej?
Powiem ci, że wydaje mi się, że szybciej, ale nigdy nie do końca. W sensie, że będzie ten wzrost, będzie ta dynamika wzrostu w tej chwili osiąga, ten wzrost jest taki 17% rok do roku. Była taka firma Docebo, która zbadała Europę Środkową i tutaj ten wzrost jest 17% rok do roku. Mhm. To jest bardzo dużo, zwłaszcza w tym regionie.
Wzrost kursów? Czy?
Wzrost ilości szkoleń online. Aha. I wzrost branży samej jako takiej. Nie? Czyli ile firm powstaje, ile te firmy wytwarzają, ile tworzą e-learningu. I ten wzrost jest duży. Ja myślę, że on w przeciągu najbliższych 5 lat wyhamuje. Mhm. Pewna ta sytuacja się ustabilizuje i ludzie zaczną wybierać to, co jest faktycznie dobre.
Bo w tej chwili 17% to jest chyba dosyć duży wzrost.
To jest bardzo dużo. Mhm. Ale z drugiej strony ta branża jest bardzo mała. Więc teraz, wiesz, jakby nie ma się co zachwycać 17% wzrostem, jeżeli branża jest, nie wiem, grupa e-learning, robię, ma 500 osób. Wiesz, jakby grupa trenerów gdzieś tam się zbierających ma, nie wiem, 20-30 tysięcy ludzi, tak? Bo tylko tyle chce się dzielić wiedzą. Mhm. I wiesz, myślę, że my trochę nie mamy odwagi. Wiesz, mamy naprawdę świetne produkty. Jest taki produkt, który stworzyła grupa XY Learning, chyba się nazywają. Tak mi się wydaje. Ale ważniejszy jest produkt. Nazywa się Learning Battle Cards. To są karty, na których opisane są metody rozwojowe i one służą do projektowania lepszego e-learningu. I słuchaj, one się sprzedają dużo lepiej na całym świecie niż w Polsce. I pomijam kwestię ceny. One kosztują wszędzie tyle samo. Tak może dla Polaków to jest trochę więcej niż dla kogoś w Stanach.
Czy bariera językowa jest też, nie?
Wiesz co, na pewno jest. Ale z drugiej strony, wiesz, ja znam twórców i wiem, że jakby było ogromne zainteresowanie tym, żeby to było po polsku, to by to po prostu przetłumaczyli. Tak? Ale wiesz, ale po co? Wiesz, lepiej kupić coś ze Stanów, bo to jest fajne amerykańskie. Ja ciągle czuję, że my mamy tam, wiesz, gdzieś nas ciągle to kręci, że kupujemy sobie takie fajne oprogramowanie skądś tam. I błąd, który obserwuję, to jest to, że my myślimy, że kupimy młotek, już będziemy nim potrafili wszystko zrobić.
No, to inni uważają, że jak kupią książkę, to już wszystko wiedzą z tej książki. To też tak bywa.
No, pewnie jest taka prawidłowość, wiesz, ale to jest tak, jak kupiłbyś samochód i będziesz nim jeździł. Wiesz bardzo dobrze, że nie będziesz nim jeździł, że nie wiem, czy w ogóle ruszysz. I tak samo jest tutaj. Ludzie wydają pieniądze na oprogramowanie, bo znają na przykład PowerPointa i jak już znają PowerPointa, a oprogramowanie do robienia e-learningu jest do PowerPointa podobne, no to jaki problem? Przecież każdy potrafi zrobić prezentację. Wiesz, w CV każdy ma napisane bardzo dobra znajomość Office. A jak zapytasz, czy potrafi zrobić VLOOKUP w Excelu, to wielkie oczy, nie?
No fajnie, to jeszcze na koniec powiedz, ta grupa na Facebooku, e-learning robię, tak?
Tak, e-learning robię.
To jest tylko dla tych, którzy robią, czy dla tych, którzy chcieliby robić też?
Wiesz co, to jest też dla tych, którzy by chcieli robić. Na przykład ostatnio się pojawiło kilka osób, które zaczynają, i zadają dużo pytań. Pojawiło się na przykład kilku stażystów, którzy szukali gdzieś stażu i wiesz co, fenomenalne było to, że szukanie tego stażu trwało 7 minut. Od opublikowania chcę iść na staż w Warszawie do momentu mam dla ciebie miejsce, myślę, że to 7 minut trwało. Więc to jest naprawdę fajne miejsce, tak? Fajne miejsce, żeby zacząć zapytać.
No to zapraszamy w takim razie do tej grupy. I dziękuję ci za wizytę dzisiaj w studiu. Tak w biegu pomiędzy jednym spotkaniem a drugim udało ci się tutaj dotrzeć do mnie. I oczywiście bardzo bym prosił o linki wszystkie, o których rozmawialiśmy. Jeszcze będę cię bombardował przez Facebooka, żeby te linki uzyskać i wpiszę je w notatki do audycji.
Oczywiście.
Tak, żeby każdy, kto zainteresuje się którymś z tematów, żeby mógł sobie kliknąć potem i zgłębić temat bardziej. A ja zapraszam do mojego kursu. Jeśli ktoś jest zainteresowany podcastingiem, to podcast w 7 dni już niedługo będzie, startuje 3 kwietnia. Też druga edycja, dlatego się cieszę, że pierwsza się udała. Po tych doświadczeniach pierwszych mogłem poprawić troszeczkę, niedużo wcale. I druga edycja się udaje. No i chyba warto pomyśleć o tym, bo tak jak Ariadna mówiłem, na początku jak gdyby, jeśli masz chociażby o 2 kroki przewagę nad innymi, jeśli chodzi o doświadczenie w jakiejś dziedzinie, to już właściwie możesz ich czegoś nauczyć, nie? Czyli właściwie każdy może być nauczycielem. Niekoniecznie w tej dziedzinie, o której myśli, ale być może w tej dziedzinie, w której ma właśnie taką przewagę.
Dokładnie tak. No, lepiej bym chyba tego nie ujął. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję bardzo za bycie takim dobrym mentorem.
No jeszcze trochę przed nami.
No oczywiście.
I czekam na twój podcast, już się pokazał, pierwszy odcinek, no i będzie coraz lepiej, bo ty postanowiłeś najpierw zacząć robić, a potem poprawiać, tak?
Tak, wiesz co, no ja zawsze tak mam, że najpierw muszę się wybrudzić, a potem się na tym uczyć.
Trochę mi to przypomina taką zabawną reklamę, jak samolot w trakcie lotu był budowany, nie wiem, czy widziałeś.
Tak, widziałem. No wiesz co, czasami to tak wygląda. No.
Dobrze, to dziękuję bardzo. W takim razie do usłyszenia do następnej audycji.
Dziękuję.